Dzień dobry wieczór, Piotrze, po raz drugi.
Dzień dobry wieczór, jak powiedziałeś, po raz drugi.
Tak sobie, Piotrze, wyobraziłem, że siedzisz sobie w swoim mieszkanku, blisko zamku w Olsztynie, tym podczęstochowskim Olsztynie, i knujesz, jakby mi spierdzielić popołudnie. I znajdujesz jakiś film, mówisz, o, ten będzie dobry, to Żelkowski po prostu jak obejrzy, to padnie przy tym filmie. Udało ci się, muszę to przyznać. Zaczynam z grubej rury, ale film, o którym dzisiaj będziemy mówić, chyba tej grubej rury wymaga. Wspomnę tylko, że to jest Zakonnica 2 właściwie. Tak. Więc już wiadomo, że była pierwsza, a w dodatku ten film należy do jeszcze większego uniwersum filmowego, w którym no się różne dziwne rzeczy dzieją. W każdym razie naprawdę dobrze wykombinowałeś, absolutnie właściwie nie jedno popołudnie zostało spierdzielone, tylko cztery. Ja tego filmu nie mogłem obejrzeć w jednym rzucie, więc oglądałem go przez cztery popołudnia. Nie żeby przez całe, ale wierzcie mi państwo, film, który trwa prawie dwie godziny, teoretycznie jest horrorem i jest podzielony na cztery części, no może zryć banie, no to już takie banalne, co powiedziałem, ale oddaje sens.
Czy on ryje banie, to nie wiem.
Ale no, ryje banie tak negatywnie, Piotrze, w sensie tak. Zrył mi banie i już mi się nic nie chciało później oglądać.
W dzisiejszym filmotekarium kolejna nowość, czyli Zakonnica 2, jak powiedziałeś, to oznacza w sumie dwie rzeczy, że istniała Zakonnica 1 i że znowu powracamy na pole horrorów okołokościelnych po ciężkiej przeprawie z egzorcystą papieża. No a mówimy o tej Zakonnicy 2, dlatego że to jest w sumie film, który przy dobrych wiatrach jeszcze można w kinach zobaczyć. No ale nim przejdziemy do oceny, to kilka rzeczy. Bo film jest, jak już powiedziałeś, kolejnym horrorem powiązanym z filmem Obecność. To był film bazowy. Natomiast Zakonnica opowiada, jest takim offshotem, opowiada nam historię, jak sama nazwa wskazuje, pewnej młodej zakonnicy, zmagającej się z bezlitosnym demonem, który jest upadłym aniołem i tak dalej, i tak dalej. No film miał premierę w tym roku. Jak mówię, możecie go jeszcze pewnie zobaczyć w niektórych kinach. Rzecz się rozgrywa gdzieś tam, albo inaczej, powiem tak, bo skoro była Zakonnica pierwsza, no to tam pewnie coś powiedziano o tej historii, jak się to wszystko zaczęło. Natomiast nawet jeżeli żeście tej jedynki nie oglądali, to nie musicie tak naprawdę, bo mniej więcej połapiecie się o co chodzi. W tej pierwszej części rzecz się rozgrywa w Rumunii, w katolickim jakimś tam zakonie, pomimo tego, że Rumunia jest w większości krajem prawosławnym, no ale dobra, na pewno gdzieś tam są jakieś katolickie zgromadzenia. No i akurat w jednym z nich źle się dzieje i zalęga się demon, który nęka zakonnicę, no i się rozprawia z nim nowo przybyły ksiądz i pewna młoda siostra. No i ta młoda siostra jest taką wiodącą postacią też w Zakonnicy 2. To już się rozgrywa w zupełnie innym otoczeniu, w innych czasach. Księdza już nie ma, który walczył z demonem, natomiast jest jeszcze jeden bohater, łącznik, ale to nie jest ksiądz, tylko osoba świecka, która będzie miała z tym demonem, walakiem, jakieś tam związki. No i cóż, Marku, możesz jeszcze dodać o Zakonnicy 2, bo tutaj możemy powiedzieć wprost, tu się nie da spoilerować, dlatego że ten film w zasadzie to nie ma sensu.
Nie ma treści, znaczy treść ma, przepraszam, nie ma fabuły. Nie ma fabuły tak naprawdę. Cóż mogę powiedzieć, że dobrze się państwo słuchajcie w to, co mówimy z Piotrem, bo ten film, Zakonnica 2, jest lepszy niż Zakonnica 1. To sobie państwo wyobraźcie, cóż to za dzieło, chyba w 2018 roku powstało. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, że no cóż, jest mniej kościelnie, bo tutaj już nie jesteśmy w żadnych kościelnych okolicznościach przyrody, tylko w szkole, no prawda, takiej tam ta zakonnica się gdzieś kręci, cóż, demon, jakiś złośliwy jestem, ale on mi takiego zdegenerowanego pingwina przypomina, on się miał podszywać, taka mimikra miała nastąpić i on miał udawać kogoś innego niż jest, a w każdym razie nie wiem, czy demon może coś udawać. W każdym bądź razie, no, to widzicie Państwo, jak się motam i zacinam w tym filmie, bo ten film ma dwie wybitne cechy. Po pierwsze, nie przywiązujemy się praktycznie do żadnej postaci w tym filmie. Jest nam obojętne zupełnie, czy on zginie, czy nie zginie, czy padnie na pysk, czy się podniesie. To zupełnie nie ma żadnego znaczenia. To jest pierwsza sprawa. Bohaterowie są nam obojętni. To jest moim zdaniem z punktu widzenia takiego reżyserskiego, z punktu widzenia tworzenia kina, tworzenia historii, no to jest porażka. No jeżeli się nie wiążemy z żadnym z bohaterów. Fajna rzecz jest z tymi, którzy giną w tym filmie, bo jak już to wielu recenzentów zauważyło, sam się śmiałem, kiedy słuchałem innych recenzji, bo dokładnie na to samo zwróciłem uwagę. Większość osób, która ginie w tym filmie, poznajemy je, no jakąś minutę wcześniej, czyli dokładnie wisi nam to kalafiorem, czy one zginą, czy nie. W związku z tym, no to napięcie takie słabe jest w tym filmie. To jest pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, czyli nie przywiązujemy się do żadnej postaci. Ale jest jeszcze druga rzecz, która w tym filmie dobija, o której już wspominaliśmy wspólnie z Piotrem. Ten film praktycznie nie ma fabuły. Znaczy, dlatego oglądałem go przez 4 popołudnia, ponieważ wyłączenie nic nie zmienia. To znaczy, tam nie ma żadnej historii, którą się śledzi z jakimś tam mniejszym bądź większym napięciem. To jest seria scen przechodzących z większym lub mniejszym sensem jedna w drugą. I już, to wszystko. Co więcej, takie zgrane zupełnie są tam te wszystkie zabiegi stosowane, te jump scary, czy tam to, wiecie Państwo, to widać od razu, za chwilę będzie, czyli za chwilę będzie wududu. No to się Państwo spodziewacie, więc się nie boicie tego. To jest pierwsza sprawa, czyli w sumie porażka. Dalej, mamy też te, no, dobrze, przepraszam, jest jedna fajna scena, tylko za długa oczywiście, bo trzeba, jak już coś się fajnego udało wymyśleć, no to trzeba to przeciągnąć do kosmicznych rozmiarów. Mówię o tej scenie, Piotrze, w której magazyny układają się w obraz tego demona. To jest nawet oryginalne, tylko powiedzmy długość trwania tej sceny, ta się te kartkują te magazyny, układają, można w tym czasie, nie wiem, herbatkę sobie zrobić, kawkę zaparzyć i dalej się będą układały te magazyny. No to
jest... Znaczy tak, to o gazety chodzi, bo...
Tu no pewnie... magazyny w sensie, tak.
Niektórzy mogą, wiesz, takie magazyny jak w wojnach magazynowych się ułożą.
W... Nie, magazyny w sensie tak. Czasopism.
Ale powiem Ci jeszcze jedną rzecz. Ten film ma jedną zaskakującą cechę, że widzowi absolutnie wisi, co się w nim dzieje. Wisi mu nie tylko los bohaterów, ale też miejsca.
Bo to ja byłem.
Tak.
No to ja byłem. Mówię tylko, że to ja byłem. Też mi wisiało to. Ja kontynuuj.
I tam jest tak, że mamy przedstawione w sumie no, więcej niż jedną lokalizację, natomiast ja miałem cały czas takie wrażenie, że to się dzieje w jednym miejscu. W tej szkole i w tej szkole się też rozgrywa taki dramat miłosny, bo nauczycielka kocha się w ogrodniku, no i na przeszkodzie tej miłości stoi apodyktyczna pani dyrektor, co tam...
Napięcie miłosne jest straszliwe. Straszliwe, tak.
I ten film jest, ten horror jest tak mdły, że naprawdę i ta część, która dotyczy tej zakonnicy, która tam niby walczy z tym demonem, i ta część druga, gdzie oni tam w tej szkole są, to się tak, i to jedno, że się ze sobą nie łączy, to naprawdę jest wam absolutnie obojętne, co się wydarzy. To jest zaskakujące, że stworzono film, który sobie płynie absolutnie niezależnie od widza. Widz może sobie wyjść, może iść do sklepu, a ten film sobie będzie płynął i ty wrócisz i naprawdę nie będzie ci zależało, co się stało, bo w sumie nic ciekawego się nie wydarzy. Chociaż w sieci czytamy, że to jest horror gotycki, to bardzo mu do niego daleko. Wiesz, nie dość, że to wszystko jest takie nudne, mętne, to my wiemy od samego początku, na czym to się będzie opierało, tak? Że kogoś opęta i że będzie walka z demonem. Natomiast żeby przerazić i przyciągnąć amerykańskiego widza, takiego typowego, ale też współczesnego widza młodego europejskiego, no to trzeba na samym początku zaserwować wstrząs. No i zakonnica dwa już na samym początku próbuje szokować i przestraszyć. W ogóle te wszystkie filmy około kościelne, egzorcystyczne, one coraz bardziej, zauważyłeś, Marku, sięgają po takie nowatorskie jakieś tam zabiegi, bo one są w sumie wszystkie o tym samym. I tam jest naprawdę trudno coś wymyśleć. Ten schemat się powoli wypala. Myślę, że będziemy świadkami takiego powolnego dogaszania, przynajmniej tymczasowego, horrorów traktujących o demonach, egzorcyzmach, bo naprawdę już wszystko było. Wszystko było. Oczywiście cały czas można stworzyć fajne scenariusze. Natomiast wydaje mi się, że to wszystko już troszeczkę zaszło za daleko. Ale wróćmy do tej pierwszej sceny takiej, która ma zszokować. No i widzimy tam, jak pewien ksiądz płonie po środku kościoła. No i zadajemy sobie pytanie, jeżeli to się stało na początku, to co będzie potem? To musi być super film. No i że powinno być jeszcze straszniej potem. No jest strasznie, tylko że w sensie jakości. Mam wrażenie, Marku, takie, że ten Valak, demon, główny bohater, jakby nie było, no on nie straszy. Znaczy nie przeraża. On nie wywołuje żadnych większych emocji, po pierwsze.
Udaje zakonnicę.
Tak, przypomina trochę Agnieszkę Chilińską, nie wiem czemu.
Pingwina!
Tak, i wiesz, nie ma tutaj żadnych większych emocji, tych większych emocji nie ma, szczególnie jeśli się widziało tą pierwszą zakonnicę, bo ty wiesz, co będzie w drugiej części. Natomiast po krótkim czasie zauważamy, że wszystko w tym filmie się sprowadza do jednego, że demon wyskoczy tam po wyrcy trochę, poprzewraca coś, zabije kogoś i ucieknie. No a koniec będzie pewnie taki, jak w większości tego typu filmów, że będziemy mieli do czynienia z grande finale, wielką konfrontacją, no z której przecież główni bohaterowie nie mogą wyjść w pozycji na tarczy.
Powiem o kilku rzeczach. Jednej nie jestem pewien, bo nie chciało mi się już cofać filmu i w ogóle mi się nie chciało. Ale zwróćcie Państwo uwagę, bo odniosłem wrażenie, że w tej pierwszej scenie, gdzie oglądamy mszę w latach 50., miałem wrażenie, że nie wszystkie sprawy związane ze sprawowaniem kultu były oddane, no w tak zwanym międzyczasie był Sobór Watykański II, zmieniono pewne zachowania podczas mszy. Ja miałem wrażenie, że w tym kościele stoi stół. Kamera była tak nisko, że nie jestem tego pewien do dzisiaj, ale ponieważ Państwo będziecie pewnie ten film oglądać, to zwróćcie Państwo uwagę, czy ja się myliłem, bo już chciałem jakąś łatkę przypiąć temu filmowi, czy tam rzeczywiście przed ołtarzem jest stół. Kwestia jeszcze w czasie podniesienia, jak się zachowuje ksiądz. Ja tu mam spore wątpliwości, czy ustalono to z doktryną, a no właściwie nie z doktryną, tylko z tym, jak to powinno wyglądać według zaleceń watykańskich. Ale to, powiedzmy, jest drobiazg. Może po prostu mój wzrok nadinterpretowywał, mój mózg również, w związku z tym nie czepiam się. To są tak naprawdę drobiazgi. Ale są też inne sprawy. Otóż ten film no, jest zbiorem różnego rodzaju kalek. Kalek nie w sensie kaleki, tylko w sensie kalkowania. Otóż pierwsza sprawa. Mamy zakonnicę, ona jest oczywiście jakaś taka czarniawa, która ma kryzys wiary. Nie wierzy w cuda na przykład, no bo to jest normalne. Rzadko która zakonnica wierzy w cuda, przecież to normalne. To wiecie Państwo, no to jest takie tworzenie problemu na siłę. To znaczy, jak ma mieć kryzys wiary, to niech ma taki właśnie. I to jest, wiecie Państwo, słaby zabieg moim zdaniem. Poza tym, no dobra, już nie będę się pastwił, zostawmy to. Ale jest jeszcze jedna sprawa, która zwróciła moją uwagę i nie potrafię sobie jej wytłumaczyć. Otóż mamy do czynienia z zakonnicą, z demonem. No to jak się zachowują osoby wierzące, na które tam gdzieś demon wyskoczy? No moim zdaniem nie stoją i nie patrzą, o, demon, idzie demon, tylko raczej, nie wiem, jakiś krzyż chwytają, zaczynają, nie wiem, odmawiać zdrowaśki, tudzież jakieś inne modlitwy. tu nic takiego nie ma. Tu zakonnica widzi demona i się patrzy. O, demon idzie. Jakieś takie dziwne to wszystko. No, takie miałem odczucia, że jakiś kryzys wiary nastąpił w tej drugiej części zakonnicy.
Znaczy tak, tego filmu się nie da oglądać, ani na trzeźwo, ani na poważnie, ale w innych stanach świadomości też muszę powiedzieć. Ja dodam taką sprawę, bo my tutaj mówiliśmy o tych kryzysie wielkich serii filmowych, no i dzisiaj jest ten pierwszy raz w drugiej edycji Filmotekarium tego pełnoprawnego. Kiedy o tym możemy powiedzieć? Bo ten film, jak mówiłem, jest takim offshotem serii albo Conjuringu. I w tej swojej pierwotnej osłonie obecność była rzeczywiście czymś niezłym. To jest ten film o perypetiach Warrenów, demonologów. No i potem pojawiły się te odnogi w postaci filmów o demonicznej lalce Annabelle, no i zakonnicy właśnie. No i powiem tak, o ile Conjuring było strawny i oglądalny, chociaż daleko mu do miana horroru kultowego, to kolejne produkcje to już jest, wiesz co, odcinanie kuponów od sukcesu pierwszej części, realizowane w takim typowo amerykańskim stylu. I nie tyle, że mi to jakoś tam bardzo nie odpowiada, tylko że to nie jest film, to jest produkt. Produkt przypominający najbardziej kiczowate filmy przygodowe lat 90. na przykład. On dla europejskiego widza, który trochę jest bardziej zaznajomiony z katolicyzmem, jest po prostu niewiarygodny. Nie tylko ze względu na zachowania tych duchownych, ale powiem ci też ze względu na przykład, nie wiem, na tak jak zresztą wspomniałeś o tym, na pewne elementy na przykład scenografii. I to jest rzecz, na którą żeśmy zwrócili uwagę także przy egzorcyście papieża, że te kościelne horrory, one się dzieją w takim otoczeniu dziwnym, bo to z jednej strony jest kościół katolicki, ale tak jakby nie, taki potraktowany inaczej i tak się zastanawiam nawet, czy to nie jest jakaś, wiesz, alternatywna wizja, bo moim zdaniem to wygląda wszystko, no, inaczej niż powinno, inaczej niż moglibyśmy się domyślać. Ja tylko dodam, że Egzorcysta papieża to ten film z Russellem Crowe'em, w którym pokazano Jana Pawła II z brodą i który to film został wyprodukowany przez jezuitów, tak. Także tak to było. Ja jeszcze się przyczepię do samej tej zakonnicy, tego demona zakonnicy, bo tam i zakonnica, zakonnica i demon zakonnica. Wiesz, napakowanie filmu efektami i jumpscarami męczy. I ten film, Zakonnica 2, ma bardzo słabo rozbudowaną linię obyczajową. Co prawda jest ta linia romansowa, jest ta linia, wiesz, przyjaźni dwóch zakonnic, które są tak mdłe, że nawet możemy ich nie zauważyć. Przy czym jedna to jest ta, która ma kryzys wiary. No i wiesz, ta linia obyczajowa, bardzo wyraźna we współczesnych horrorach, tutaj jest pokazana bardzo, bardzo kiepsko i po prostu ta historia z demonem nie ma się na czym oprzeć. Bo de facto Zakonnica 2 ogranicza się do jakichś tam wybryków na ekranie wykonywanych przez ucharakteryzowaną aktorkę. To wszystko jest dopstrzone grafiką komputerową, no i to po prostu po 15 minutach czegoś takiego męczy, bo przecież najstraszniejszy potwór, nawet oglądany co kilka minut, robiący cały czas to samo, przestanie w końcu interesować i zaskakiwać, nie mówiąc o tym, że on będzie budził obrzydzenie i lęk. Po prostu czekamy na koniec tego filmu.
Tak, to prawda, ale muszę to jeszcze raz podkreślić. Tu mało się dzieje, no niby film trwa 2 godziny, ale jakby tak to wycisnąć, to mało, naprawdę mało się dzieje. Mamy, tak jak już powiedziałem, w nosie losy bohaterów, w ogóle nas one nie interesują, a w każdym razie, no dobrze, może ja jestem taki nieczuły, to dlatego, ale no zobaczycie państwo, ci z państwa, którzy nie widzieli, że te losy państwa zainteresują w stopniu średnim albo nawet słabym. To jest jedna sprawa, o której chciałem powiedzieć. Jest jeszcze coś, co myślę, że warto podkreślić. Otóż mamy tę zakonnicę, która ma teoretycznie walczyć z demonem, no ale właściwie, jak się państwo dobrze skupicie, to jak ona z tym demonem walczy? No to wszystko jest jakoś tak... Piotr to powiedział. Mało w tym filmie, który obraca się w kręgach ludzi wierzących, mało jest wiary, no a z demonem, no tak się już przyjęło, no walczy się wiarą, walczy się pewnymi artefaktami, to tak, ale jednak w jakimś stopniu świętymi, uświęconymi. Tutaj natomiast, no to jest takie, ło, demon idzie, demon. A już rozbawiła mnie naprawdę do łez prawie, no nie przesadzajmy. A w każdym razie zwróciłem na tę scenę uwagę. Znowu jest zameldowanie się, to już któryś film z kolei, zameldowanie się bohaterki u dostojnika kościelnego. Mamy znowu jakiegoś, nie wiem czy to był biskup, czy kardynał, czy jeszcze ktoś inny bardzo ważny, ale jest rozmowa i ta rozmowa równie dobrze mogła być przeklejona do filmu Egzorcysta papieża i ona by się tam też dobrze sprawdziła, no co prawda postacie by się nieco zmieniły, to nie ma żadnego znaczenia. Znowu mamy jakiś taką rozmowę, która ma stwarzać, wiecie państwo, to taka rozmowa, jak na przykład James Bond wyrusza z jakąś misją, to wcześniej musi odbyć rozmowę. Po co jedzie, dlaczego jedzie i w ogóle. Czy w jakichś innych filmach, gdzie wiadomo, że bohater główny będzie jakąś misję wykonywał, no to trzeba mu tę misję przybliżyć.
Tak jak w czterech pancernych było, że zawsze z pułkownikiem rozmawiali.
Tak jest, dokładnie. No więc tutaj też pułkownik w sutannie przybliża i wiecie państwo co? Już na tym etapie w ogóle to mnie nie interesowało, w ogóle. Znaczy ja wiedziałem po co ona jedzie, dlaczego będzie jechała, co ona w ogóle ma do wykonania. Te tłumaczenia mętne, które się tam w tym filmie odbywają, mało porywające, naprawdę mało porywające to było.
Tak, chociaż muszę powiedzieć, że zakonnica nie pobiła głupotą egzorcysty papieża. Bo on był naprawdę idiotycznym filmem. To był ten film, w którym Russell Crowe miał do dyspozycji młodego księdza jako swojego pomocnika i Russell Crowe się go zapytał, jakie znasz modlitwy? No jakie modlitwy może znać kleryk? Znaczy, to nie kleryk był, to był już ksiądz. Jakie modlitwy może znać ksiądz po seminarium? A to jest wszystkie. No on tam szukał czegoś i dukał. No nie, to był po prostu głupi. Wiesz, ja mam takie wrażenie, że to są wszystko firmy amerykańskie. I dla nich, przynajmniej dla dużej części Amerykanów, bo duża część z nich kiedyś przynajmniej była katolikami, wiemy, że jest straszny odpływ do wspólnot ewangelickich i dla nich Kościół katolicki jest taką instytucją, przynajmniej wiesz, dla niektórych, która kryje strasznie dużo tajemnic i sama jest taką wartością dodaną w tym filmie. Z naszej perspektywy, kiedy my to znamy z autopsji w Europie, no to widzimy to inaczej. Dlatego mamy takie wrażenie nienaturalności tego kościoła, bo wiesz, to jest kolejny film. Ja pamiętam, że myśmy omawiali jeszcze jeden, gdzie była jakaś kobieta, która chciała zostać egzorcystą i to wszystkie są filmy tak.
Tak, jak, wiesz, w akademii, uczyła się w akademii tak. Takiej, której uczyli egzorcyzmować przecież. Tam wybitny film to był.
Ale one są wszystkie tak podobne do siebie, że nawet trudno mi jest powiedzieć, jak one się nazywały i czym się różniły. Ogólnie rzecz biorąc, Zakonnica 2 to jest strasznie kiepski film. To jest taki film, który nie daje nawet rozrywki takiego fanu z oglądania, tak? Że zabijasz czas, odmurzdasz się przy tej zakonnicy, bo się nie da, bo jest nudne. I wiesz, to jest świadectwo tego, że niektóre serie idą w kierunku produkowania przewidywanych gniotów już do zbyt dużego stopnia. Zatem zbliżamy się do momentu, w którym podtyp horror religijnych nieco się wyczerpie, wypali. No i moim zdaniem może być na tym polu nieco mały kryzys. Zobaczymy. No one na razie się próbują od siebie różnić, nie wiem, poziomem brutalności. No w Zakonnicy 2 w pierwszej scenie spalił się ksiądz. W innym filmie, który niedawno oglądałem, który jest z tego samego gatunku, ale nie zdradzę tytułu, bo będziemy pewnie o nim jeszcze mówić, zakonnica wyłupała sobie oczy, tak? No, pytanie, co oni tam jeszcze spróbują zrobić, żeby tego widza przyciągnąć? Także tego typu historie budzą we mnie bardzo mało entuzjazmu i mam nadzieję, że Zakonnica 3 nigdy nie powstanie, ale pewnie powstanie i to jeszcze Zakonnica 7.
No pewnie tak, a ja jeszcze tylko powiem o jednej rzeczy związanej z zakonnicą, bo ta zakonnica, o której wspomniałeś, ta, która się uczyła na egzorcystę, to w tym filmie bez tytułu, to ona była chociaż fajna, tu, weźcie Państwo to w cudzysłów, to fajna, no bo ona była taka nowoczesna, bo się przebierała w cywilne ciuchy, paliła papierosy, a nawet drinki piła. No, apage satanas. W związku z tym ona była taka cool. Ta, w tym filmie ona nie jest taka cool, ona jest niby tradycyjna, ale jakaś taka, tak jak powiedziałem, tradycyjna w inny sposób, bo mówię, jak ma ten krzyż na piersi zakonnica, albo jakąś książeczkę, albo coś, no to jest tak głęboko wpojone w duszę, w świadomość każdego wyznawcy, szczególnie gorliwego wyznawcy, bez kryzysu wiary, katolika, że jak tam coś złego idzie, to się trzeba do tego krzyża odwołać, do tej modlitwy. No ona jakoś, kurczę, nie chodziła na tę lekcję i to się nie odbywa tutaj. W związku z tym to kolejny, już wspomniany wielokrotnie przeze mnie, ale kamyczek do tego, że myślę, że Amerykanie powinni, zanim napiszą kolejny scenariusz horrorowy, może iść na jakieś małe szkolenie, jak to w ogóle ten katolicyzm wygląda. No, można mieć do katolicyzmu stosunek entuzjastyczny, albo entuzjastyczny inaczej. Ja to jakby nie rozstrzygam. Natomiast jeśli się już kręci film, który dzieje się w takim środowisku, to trzeba coś o tym środowisku wiedzieć. No, chociażby takie, no, to podstawowe rzeczy. Ja mam wrażenie, że tu lekcja nie została odrobiona i to również męczy w tym filmie. Jakbym miał opowiedzieć Państwu, czy iść na ten film do kina, to absolutnie nie warto. Stracone pieniądze. Jak chcecie Państwo ten film koniecznie obejrzeć po tym wszystkim, co Państwu powiedzieliśmy, to można, myślę, że gdzieś na streamingu się pojawi. Proszę sobie to zobaczyć. Ja jestem ciekaw, jak statystycznie to wypadnie. Ilu z Państwa dotrwa do końca tego filmu? Bardzo mnie to ciekawi. Jakbyście Państwo spróbowali, to napiszcie o swoich wrażeniach. Napiszcie, bo to jest dla mnie swoisty eksperyment. No, trudno go nazwać socjologicznym, ale na pewno taki filmoznawczy eksperyment.
No właśnie, a za tydzień, z racji tego, że będzie Święto Zmarłych niedługo, to poruszymy film, który no może nie wiąże się tyle z duchami, co z tym przebywaniem na granicy życia i śmierci, ale tytuł podamy wam za tydzień.
Pięknie ci, Piotrze, dziękuję za to, że mnie w ten film wkręciłeś, bo wbrew temu, co powiedziałem na początku, to czasami dobrze jest obejrzeć coś takiego jak Zakonnica 2, bo człowiek później, jak trafi nawet na średni film, to docenia, że są jednak ludzie, którzy filmy potrafią kręcić. W związku z tym, ja wiem, to taki trudny komplement, ale mimo wszystko dziękuję.
Dzięki.